Króluję na wysokim i świętym miejscu. Inne tłumaczenia mówią, że mieszkam w miejscu niedostępnym. I wiecie, co to znaczy? To znaczy, żeby człowiek nie wiem, jak się zaparł, to nie jest w stanie swoją decyzją go znaleźć. Nie. On mówi, tam, gdzie ja przebywam, mówi, nikt nie ma dostępu. Ale mówi o pewnej rzeczy. Mówi, lecz jestem z tym, który jest skruszony i pokorny duchem. Aby ożywić ducha pokornych i pokrzepić serca skruszonych. To znaczy, że pokora naszych serc względem Niego sprawia, że On wychodzi z tego ukrytego miejsca i On decyduje, ja przychodzę do Twojego życia, aby objawić się Tobie. Aby przynieść Ci łaskę, aby przynieść Ci życie, aby przynieść Ci zbawienie, aby przynieść Ci miłosierdzie. Jest coś, co my możemy zrobić postawą serca, że sprawimy, że On do nas przyjdzie. Chociaż my sami nie możemy go znaleźć, ok? Dobrze. 1 Koryntian 5, zaczniemy od tego wersetu 5-7. Później myślę, że przeczytamy to z kontekstem, ale zacznę od tego wersetu. Apostoł Paweł mówi tak do wierzących w Koryncie. Usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem, ponieważ jesteście przaśni. Albowiem na naszą Wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus. Tutaj w Grece w ogóle nie ma żadnego słowa Wielkanoc. Nie ma czegoś takiego. Tutaj jest słowo Pascha. I kiedy, wiecie, my to czytamy, też kiedyś, kiedy na początku czytałem ten werset, o co chodzi? Jakiś kwas, jakieś prześniki. W ogóle, co tu w ogóle, o czym tu Paweł w ogóle mówi? Jak do tego podejść? W ogóle to nie są terminy po prostu z naszej kultury, tak? Prześniki, jakiś kwas w ogóle, o co? Nie wiedziałem, tak? I wiecie, i kiedy zobaczyłem, że to słowo Wielkanoc oznacza Paschę, to od razu wiemy, do czego Paweł się odnosi. I kiedy spojrzymy na to, czym jest Pascha w Starym Testamencie, to zaczniemy rozumieć to, o czym Paweł mówi w Nowym Testamencie. Okay? Więc chodźmy do... Druga Mojżeszowa, 12. Myślę, że wszystkiego nie będziemy czytać, ja tylko może na jakieś takie szczególne tematy bym zwrócił uwagę. Ale wiemy, kontekst jest taki, tak? Izrael 430 lat jest w niewoli w Egipcie, jest pod okupacją, wołają do Boga, są bardzo uciemiężeni, tak? Bóg po prostu znajduje Mojżesza, przez niego chce wybawić Izrael. Wiemy, że faraon nie chce na to się zgodzić, nie chce wypuścić ich z niewoli. Bóg zsyła różne plagi. I dochodzimy do tego momentu właśnie, 12 Księgi Mojżeszowej. I rzekł Pan do Mojżesza i do Aarona w ziemi egipskiej, mówiąc, ten miesiąc będzie wam początkiem miesięcy, będzie wam pierwszym miesiącem roku. Kartkę dalej w 13 jest powiedziane, że ten miesiąc, 13:4, dziś wychodzicie w miesiącu Abib. Jest tu mowa o miesiącu Abib i w żydowskim kalendarzu, tak jak Bóg tu powiedział, że to będzie pierwszy miesiąc, tak? Więc ten miesiąc, Abib, będzie wam początkiem miesięcy, będzie wam pierwszym miesiącem roku. Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela, mówiąc, 10 dnia tego miesiąca weźmie sobie każdy baranka dla rodziny, baranka dla domu. Jeżeli zaś rodzina jest za mała na jednego baranka, niech dobierze sąsiada mieszkającego najbliżej jego domu według liczby osób, według tego, ile każdy może zjeść, należy liczyć osoby na jednego baranka. Ma to być baranek bez skazy, samiec jednoroczny. Może to być baranek lub koziołek. Będziecie go przechowywać do 14 dnia tego miesiąca i zabije go całe zgromadzenie zboru izraelskiego o zmierzchu i wezmą z jego krwi i pomarzą oba odźwia i nadproże w domach, gdzie go spożywają. Mięso jego upieczone na ogniu spożyją podczas tej nocy. Jeść je będą z przaśnikami i gorzkimi ziołami. Nie jedzcie z niego nic surowego ani ugotowanego w wodzie, lecz tylko upieczone w ogniu w całości. Głowa razem z odnóżami i częściami środkowymi. Nie pozostawiajcie z niego nic do rana, a jeśli z niego zostanie coś do rana, spalcie to w ogniu. A w ten sposób spożywać go będziecie. Biodra wasze będą przepasane, sandały na waszych nogach i laska w ręku waszym. Zjecie go w pośpiechu. Jest to ofiara paschalna dla Pana. Tej nocy przejdę przez ziemię egipską i zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej, od człowieka do bydła, i dokonam sądów nad wszystkimi bogami Egiptu. Ja, Pan. A krew ta będzie dla was znakiem na domach, gdzie będziecie. Gdy ujrzę krew, ominę was i nie dotknę was zgubną plagą, zgubną na plaga, gdy uderzę ziemię egipską. Dzień ten będzie wam dniem pamiętnym i będziecie go obchodzili jako święto Pana, będziecie go obchodzili przez wszystkie pokolenia jako ustanowienie wieczne. I wiecie, pierwsza taka rzecz, która się narzuca, po co to miało być? Po co mieli to zrobić w ogóle? Przed czym mieli uciec? Przed sądem, który Bóg zsyłał na Egipt, tak? I to jest pierwsza rzecz, o której tak naprawdę mówi Pascha. I wiecie, kiedy zobaczymy Ewangelię i zobaczymy to, co Pan Jezus przyniósł poselstwo do świata, to Pan Jezus bardzo dużo i w taki sposób, że tak powiem, On akcentował to. On akcentował dzień sądu, który przychodzi na świat. Kiedy Jan Chrzciciel, on przyszedł z poselstwem upamiętania do Izraela i kiedy przychodzili różni, tak, faryzeusze, uczeni w piśmie, on do nich powiedział takie słowa. Plemię żmijowe, któż was ostrzegł, abyście uciekali przed nadchodzącym gniewem? Wiecie, czy nam się podoba to poselstwo, czy nie, ale to jest to, o czym Pan Jezus mówił, że Bóg wyznaczył pewien dzień, w którym będzie sądzić świat. On mówi na przykład o tym w przypowieści o pszenicy i konkolu, kiedy mówił, że jest pszenica, tak? Syn człowieczy posiał pszenicę, dobre ziarno, to są synowie królestwa. Przyszedł, mówi, szatan zasiał po prostu złych i potem mówi, będzie u końca świata tak, że Bóg pośle aniołów i zbiorą całą nieprawość i wszystkich, którzy żyją w grzechu i wrzucą ich w wieczny ogień. A wtedy synowie królestwa będą jaśnić w królestwie swego Ojca. To jest poselstwo, które przyniósł Pan Jezus. To jest coś, czego, wiecie, świat dzisiaj nie chce słuchać. Ale to jest coś, co jest, powiem wam, fundamentem Ewangelii, fundamentem nawrócenia, fundamentem tego, po co w ogóle Jezus przyszedł i umarł na krzyżu. Po co to wszystko jest? Po to, abyśmy my uszli przed nadchodzącym gniewem. Przed nadchodzącym sądem, który przyjdzie na ten świat. Wiecie, ostatnio obejrzałem sobie, taka jest nowsza wersja Wędrówki Pielgrzyma. Nie wiem, czy widzieliście, bo kiedyś oglądałem taką bardzo, bardzo starą. Teraz jest taka trochę nowsza już zrobiona. Powiem wam, to jest niesamowite przesłanie. W XVII wieku człowiek John Bunyan, chrześcijanin, który siedział za wiarę w więzieniu, był więziony, on w tym więzieniu napisał tą książkę. I powiem wam, jest tam naprawdę wiele, wiele objawienia Bożego. I po prostu cała ta książka, praktycznie wszędzie są wersety, są odnośniki do po prostu Słowa Bożego. Ale jaki jest w ogóle sens tej książki? Że jest człowiek, który zaczyna czytać księgę, Biblię i z tej księgi się dowiaduje, że na jego miasto przychodzi ogień z nieba. I on mówi, jest tym przejęty. Mówi, ja chcę znaleźć ucieczkę przed tym. I idzie do swojej rodziny, idzie do swojej żony, idzie do swojej dzieci, zaczyna mówić, żona mówi, ty zwariowałeś, w ogóle daj spokój. Mówi, pościelę ci dzisiaj w gościnnym. Nie dogadali się i on musi zostawiać rodzinę i wybiera się w podróż. I co jest celem tej podróży? Celem jego podróży jest wieczne miasto, Nowa Jeruzalem. Mówi, uciekam z miejsca, na które przyjdzie sąd i spadnie ogień, ale zmierzam do miejsca, które Bóg przygotował, do miasta, które jest w niebie. I cały sens tej książki, tak, i jest po prostu, jest o tym, tak. I on wyrusza w podróż i wiadomo, w tej podróży, no nie wszyscy docierają. Jest wiele pokus, jest wiele, wiele po prostu różnych sytuacji, które, są, które chcą go ściągnąć, tak, z tej drogi. A ta droga to jest droga, o której Jezus mówi, że to jest wąska ścieżka, która prowadzi do życia. Niewielu ją znajduje. I wiecie, oczywiście najpierw jest, przychodzi przez ciasną bramę. W tej ciasnej bramie dostaje taki zwój z kokardką czerwoną i mówi, z tym masz dotrzeć do bram. Jak z tym dotrzesz, to wejdziesz. I spotyka, też po drodze był taki młodzieniec, chyba Hipokryta się nazywał. Tam wszyscy mają takie imiona odpowiednie do tego, jak żyją. I on go spotyka w pewnym momencie na tej ścieżce i mówi, gdzie idziesz? No do Nowego Miasta. Mówi, ja też. I wyjmuje ten zwój. Mówi, masz ty też to? Mówi, nie. Mówi, on mówi, słuchaj, ale mówi, nikt nie wejdzie. Do tego nie ma. Byłeś przy ciasnej bramie? Nie byłem. Ale ja nie potrzebuję, człowieku. Ja tak dobrze żyłem. Mówi, ja tam wejdę. I później na końcu filmu, no niestety, nie wszedł. Bardzo się zdziwił, że zaczął stukać w te drzwi i mu nie otworzono, tak. Więc to, co mówię, też ta Pascha, o czym mówi, i powiem wam, to nie są żarty. Nigdzie w Biblii nie znajdujemy mowy o czyśćcu. Nigdy. Nie chcę urazić niczyich uczuć. Nie wiem, kto jest, bo niektórych osób nie znam. Nie ma nic takiego w Biblii. Moją rolą jest przedstawić wam prawdę najbliżej, jak to możliwe. Dlatego, że tylko ta księga jest prawdą. Nie znam innej prawdy. Nie znam. Jezus przyszedł i On objawił światu prawdę. On przyszedł do Ojca i wszystko, co powiedział, każde Jego słowo jest prawdą. I powiedział, kto słucha tych słów i je czyni, to buduje w taki sposób, że jego budowla się ostoi w tym dniu sądu. I przeczytajmy teraz 15 werset. Tu jeszcze jest jeden element, pojawia się w tej historii, tego święta, który myślę jest bardzo ważny. Przez 7 dni jeść będziecie przaśniki, już pierwszego dnia usuniecie kwas z domów waszych, bo każdy, kto od 1 do 7 dnia jeść będzie to, co kwaszone usunięte będzie z Izraela. Później werset 19. Przez 7 dni nie będzie kwasu w domach waszych, każdy bowiem, kto jeść będzie kwaszone, usunięte będzie ze społeczności Izraela, zarówno przybysz, jak i tubylec. Nie będziecie jedli nic kwaszonego, we wszystkich siedzibach waszych jeść będziecie przaśniki. I jeszcze to jest 13 rozdział, 6 podobnie. Przez 7 dni jeść będziecie przaśniki, a dnia 7 będzie święto Pana. Przaśniki będzie się spożywać przez 7 dni. Nie znajdzie się u ciebie nic kwaszonego i nie znajdzie się u ciebie kwasu w obrębie wszystkich granic twoich. Jest coś mowa o tym kwasie, do którego później Paweł się odnosi w liście do Koryntian, tak? Co symbolizował ten kwas? Paweł to wyjaśnia, grzech. Grzech. I wiecie, Żydzi, ja czytałem o tym, do dzisiaj tak jest u Żydów ortodoksyjnych, oni tak tego przestrzegają, że słuchajcie, wszystkie meble z domów są wynoszone. Najmniejszy okruch czegoś, co jest zakwaszone, tak? Co było sfermentowane, oni tak tego po prostu pilnują, tak, że można powiedzieć, że po prostu niesamowicie gorliwi są w tym. Czytałem o tym. I nawet Marcin fajnie to powiedział, tak, że skąd na przykład u nas się wzięło, że przed świętami mamy takie wariactwo na temat porządków. Prawdopodobnie jest to od nich. Kiedy oni, mówię, mieszkali często, ja nawet czytałem ostatnio o miejscowościach, gdzie 80, ponad 80% byli Żydzi. I sobie wyobraźcie, że oni nagle to zaczynają czynić i te 20% to wszystko widziało. I myślę, że pewne rzeczy nieraz myśmy od nich przejęli, tak? Dobra, tylko trzeba pilnować emocji. Bo po prostu mi się na przykład święta wam kojarzyły z kłótniami, z nerwowością i nie lubiłem tego jako dziecko. W ogóle dla dziecka chyba jedna z najgorszych rzeczy to jest to, kiedy musi oglądać, jak rodzice się jego kłócą, prawda? Straszna sprawa to jest. Gdzieś poczucie bezpieczeństwa dziecka wtedy ucieka. Więc jest tutaj, widzicie, ta zasada, gdzie Bóg im mówi, że usuniecie wszystko, co zakwaszone z waszych domów i nie będziecie jeść nic zakwaszonego, a jeśli ktoś jadłby coś zakwaszonego, będzie usunięty. Więc jeśli chcemy uciec przed sądem, który nadchodzi, to wiecie, Jezus powiedział tak, upamiętajcie się i wierzcie w Ewangelię. I to są te dwie rzeczy. To jest spożycie baranka i to jest usunięcie kwasu ze swojego życia. I te dwie rzeczy gwarantują każdemu człowiekowi, że uniknie sądu. I co to teraz, wiecie, znaczy upamiętać się? Też jest słowo takie, które nie jest, powiedzmy, jakoś... Ja nie słyszałem w młodości, że jak żeśmy pili wino, to żeśmy nie rozmawiali nic o takich słowach, że jakieś upamiętania. Słowo w grece mówi zmiana myślenia. To słowo tak naprawdę oznacza metanoia z greki, zmiana myślenia. Zmiana serca. I to jest coś, co jest tak naprawdę przed uczynkami. To znaczy, że człowiek, który żyje w grzechu, gdy spotyka się z poselstwem Ewangelii, wierzę, że wtedy Duch Święty puka do serca człowieka z przekonaniem, mówi, słuchaj, to jest prawda, słuchaj, potrzebujesz odwrócić się od grzechu w swoim życiu, potrzebujesz upamiętania. I w momencie, kiedy ty przyjmujesz to słowo i powstaje w tobie pragnienie, że tak, chcę nawrócić się do Boga, chcę żyć czystym życiem, to jest tak naprawdę upamiętanie. I to nie znaczy, że masz siłę sam tak żyć. To nie znaczy, rozumiesz, że Bóg mówi, ty zmień całe swoje życie, wszystko doprowadź do porządku, a później do mnie przyjdź. Bo gdyby to było Ewangelią, to ja bym tu przed wami dzisiaj nie stał. W taki sposób mi kiedyś świadkowie Jehowy przedstawiali Ewangelię. Piotrek, obetnij dredy, przestań palić zioła, przestań pić i przyjdź do nas. I dla mnie, jako dla alkoholika w tamtym czasie, to był wyrok śmierci. Byłem w miejscu, wiecie, gdzie nie chciałem już pić. Naprawdę byłem w takim miejscu, ale piłem. Piłem 3 miesiące, 4 miesiące. Takie miałem ciągi. Srałem w portki, sikałem w portki. Nie wstydzę się tego, bo Biblia mówi, że się nie wstydzimy tych rzeczy. I Bóg w swej miłości mnie uratował. A było to tak, że kiedy poszedłem kiedyś na jedno zgromadzenie i się bracia pomodlili i poczułem, że coś Bóg mnie dotknął, poczułem jakąś obecność Bożą. I w tym momencie zaczęło się przekonywanie mnie o grzechu. Wróciłem do domu i Duch Święty zaczął mnie przekonywać. Piotrek, picie jest złe. Palenie jest złe. Przeteczeństwa, pornografia, to wszystko jest złe. I kiedy on mnie tak przekonywał, ja mówiłem, dobrze, nie chcę tego. I wiecie, w tym momencie, kiedy zgadzałem się z nim, przychodziła natychmiast siła, żeby tak żyć, jak on chciał. I przez te 3 dni stałem się inny. Ja jeszcze nie modliłem się o przyjęcie Pana w ogóle do serca. Ale on przychodził ze słowem i ja przyjmowałem to słowo i zgadzałem się. Z Bożej łaski to się stało. Więc jest potrzebne upamiętanie. Kiedy Jezus głosił, wiecie, część ludzi reagowała w dobry sposób, ale część się wściekała. I dzisiaj jest tak samo. Jezus mówi, że sąd polega na tym, że światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat, ale ludzie bardziej umiłowali ciemność. Wiecie, Jezus na krzyżu nie umarł za niektórych ludzi. Nie umarł za szczególnych, nie umarł za wybranych, nie umarł za jakąś ograniczoną grupę ludzi, ale Biblia w wielu miejscach mówi, że Jezus umarł za wszystkich ludzi. Kiedy mi Bóg pomógł i mnie zbawił, byli tacy, co mówili, ale ty to masz szczęście. Ja mówię, w ogóle nie mam szczęścia. Ja mówię, możesz mieć to samo. Upamiętaj się i uwierz. Mówię, będziesz miał to samo. Ale wiecie, są tacy, którzy chcą się upamiętać i są tacy, którzy umiłowali bardziej ciemność. Tak lubią grzech, że nie chcą się upamiętać. Jezus mówi, a pewnego dnia to wszystko się skończy. Ja przyjdę i przyjdą moi aniołowie i będzie wielkie żniwo świata. Jedni pójdą w ogień, drudzy pójdą do życia wiecznego. Tak to wygląda. Chciałbym, żebyśmy też zobaczyli coś, bo bardzo mi się podoba ta historia. Historia króla Hiskiasza. To był syn Achaza, który też był królem. To jest druga księga Kronik, 28 rozdział. I wiecie, Achaz był bardzo bezbożnym królem. Bardzo nieprawym. Przeczytam wam taki króciutki fragment, ale zobaczycie, do czego po prostu on doszedł. Nie? 28 i 21 może werset. Chociaż bowiem Achaz ogołocił świątynię pańską i pałac króla i książąt, i dał to królowi asyryjskiemu, nic mu to nie pomogło. Owszem, w czasie swego ucisku on, król Achaz, jeszcze większych dopuszczał się grzechów wobec Pana. Składał ofiary rzeźne bogom, Damasceńczyków, którzy go pokonali i mawiał, bogowie królów aramejskich pomogli im, więc ja będę im składał ofiary, a oni mi pomogą. Tymczasem oni przyczynili się do upadku jego samego i całego Izraela. Zebrał też Achaz naczynia świątyni Bożej i pokruszył naczynia świątyni Bożej. pozamykał drzwi świątyni pańskiej, a pobudował ołtarze po wszystkich kątach Jeruzalemu. We wszystkich w ogóle miastach judzkich kazał pobudować świątynki na wzgórzach, aby tam składano ofiary z kadzidła bogom cudzym i przez to pobudził do gniewu Pana, Boga swoich ojców. To jest masakra jakaś w ogóle. Zamknął drzwi świątyni, wyobrażacie sobie? Wyniósł naczynia, pokruszył. Wszystko porozwalał. Pobudował świątyni dla obcych bogów. To jest w ogóle, jeśli mamy świadomość, czym była dla nich świątynia, jak chwała Boża tam zamieszkiwała, to sobie pomyślcie, co on po prostu nawywijał, tak? I później pojawia się po nim jego syn, 29 rozdział. Hiskiasz objął władzę królewską, mając 25 lat. To był młodzieniec, tak? Panował zaś w Jeruzalemie 29 lat. Matka jego miała na imię Abija, a była córką Zachariasza. Czynił on to, co prawe w oczach Pana, zupełnie tak samo, jak czynił Dawid, jego praojciec. On to w pierwszym roku swojego panowania, w pierwszym miesiącu, kazał otworzyć bramy świątyni pańskiej i naprawić je. Następnie sprowadził kapłanów i lewitów, a zebrawszy ich na wschodnim dziedzińcu, rzekł do nich. I teraz powiem wam, to będzie niesamowita przemowa. Posłuchajcie, on zebrał kapłanów i lewitów, Hiskiasz, po całym tej rozwałce, którą zrobił jego ojciec. I teraz on mówi tak. Słuchajcie mnie, lewici, poświęćcie się teraz i poświęćcie świątynię Pana, Boga waszych ojców i usuńcie nieczystość z miejsca świętego. Sprzeniewierzyli się bowiem nasi ojcowie i czynili to, co złe w oczach Pana, naszego Boga. Opuścili go, odwrócili swoje oblicze od mieszkania Pana, a obrócili się ku niemu tyłem. Zamknęli także drzwi przedsionka, pogasili lampy, nie składali ofiar z kadzidła ani całopalnych w świątyni Boga Izraelskiego. To też gniew Pana spadł na Judę i na Jeruzalem, więc uczynił z nich przedmiot zgrozy, zdumienia i drwiny. Jak na własne oczy widzicie. Oto nasi ojcowie polegli od miecza, a nasi synowie, nasze córki i nasze żony poszły za to do niewoli. Zamierzam tedy zawrzeć przymierze z Panem, Bogiem Izraela, aby odwrócił od nas żar swego gniewu. Nurze więc, synowie moi, nie gnuśnijcie, gdyż was wybrał Pan, abyście stali przed Nim, służąc Mu i byli Mu sługami i składali Mu ofiary z kadzidła. Wtedy wystąpili, on tu wymieniani są, ci lewici. I dalej 15. Zebrali oni swoich pobratymców, poświęcili się i na rozkaz króla zgodnie z słowami Pana poszli, aby oczyścić świątynię pańską. Kapłani weszli do wnętrza świątyni pańskiej celem oczyszczenia jej i wynieśli wszystkie nieczystości, jakie zastali w przybytku pańskim, na dziedziniec świątyni, stąd zaś zabierali to lewici, aby wynieść to precz do potoku Kedron. Zaczęli oczyszczenie w pierwszym dniu pierwszego miesiąca. A w ósmym dniu tego miesiąca doszli do przedsionka Pana. Świątynię pańską poświęcali przez 8 dni, a w 16 dniu pierwszego miesiąca zakończyli. To był okres Paschy, której nie było. Jest tam później napisane, że od króla, od czasów Salomona nie było Paschy w Izraelu. Nikt tego nie robił. I on, słuchajcie, jak to czytałem, się sobie myślę, Boże, po prostu, co Bóg musiał czuć, patrząc z nieba na to. 25 lat chłopak. Jego ojciec po prostu żył w takim grzechu. I ten chłopak staje i po prostu robi taką reformę w tym narodzie, że się w głowie nie mieści. Później 25 werset, a nie będę wszystkiego czytał, możecie sobie w domu to poczytać. Kazał też, 25 werset, kazał też stawić się w świątyni pańskiej lewitom z cymbałami, lutniami i cytrami. Według nakazu Dawida, jasnowidza królewskiego Gada, no to jest kosmos, bo jasnowidz Gad to jest po prostu jak normalnie z filmów. Jasnowidza Gada oraz proroka Natana, gdyż od Pana pochodził ten nakaz za pośrednictwem jego proroków. Więc widzicie, to co ja widzę, przywraca czystość. Oczysta czas świątynię i wprowadza tam chwalców. I zaczyna płynąć uwielbienie. Jest oczyszczenie, jest upamiętanie i zaczyna płynąć chwała. Tak? Stanęli więc lewici z instrumentami Dawida, kapłani zaś z trąbami. Wtedy Hiskiasz kazał złożyć ofiarę całopalną na ołtarzu. W chwili zaś rozpoczęcia ofiary całopalnej zaczęto śpiew na cześć Pana przy wtórze trąb za przewodem instrumentów Dawida, króla izraelskiego. Całe zgromadzenie oddawało pokłon, rozbrzmiewał śpiew i donośny głos trąb, a wszystko to trwało aż do zakończenia ofiary całopalnej. I potem 30 rozdział, i tu jest tak, od pierwszego. Potem posłał Hiskiasz do całego Izraela posłów, a do Efraimitów i Manasytów napisał list, aby przyszli do świątyni pańskiej w Jeruzalemie celem odprawienia Paschy dla Pana Boga Izraela. Uradzili zaś król wraz z jego książętami całym zgromadzeniem w Jeruzalemie, aby odprawić Paschę tę dopiero w drugim miesiącu. I to wam powiem, jest bardzo ciekawe, bo oni nie zdążyli w pierwszym. On dopiero tak naprawdę w czasie po prostu już trwania święta Paschy, oni dopiero oczyszczali tą świątynię. Wynosili te wszystkie nieczystości i tak dalej. Ale on po prostu, znając słowo, znając zakon, on miał takie pragnienie, żeby zrobić tą Paschę, że wymyślił, że zrobimy to w tych dniach, ale w następnym miesiącu. I wiecie, Bóg to zaakceptował. Niesamowite. I tu już jest pokazane, on nie jest religijny, tak? Że my nieraz wszystko musi być od linijki. Nie, nie musi być. Nie musi być. Dla Boga przede wszystkim znaczenie ma serce. Serce człowieka. Po prostu Bóg patrzył, wierzę, że miał niesamowitą radość, widząc, co oni wyprawiają. Tak? Ileś lat nie było w ogóle Paschy. Nagle oni chcą, ale nie mogą zrobić w tym terminie, więc zrobimy miesiąc później. Bóg mówi, dobra, róbcie miesiąc później. Nie? Gdyż nie mogli jej odprawić w owym czasie, ponieważ niedostateczna liczba kapłanów się poświęciła i lud nie zebrał się w Jeruzalemie. To też słuszną wydała się ta sprawa królowi całemu zgromadzeniu. Ustalili więc, że poda się tę wiadomość w całym Izraelu od Berszeby aż do Dan, aby przybili celem odprawienia Paschy dla Pana, Boga Izraela w Jeruzalemie, gdyż nie obchodzono jej dotąd w tak wielkiej liczbie, jak było przepisane. Rozbiegli się więc gońcy z listami od króla i jego książąt do całego Izraela Judy, zgodnie z nakazem króla, powiadając: synowie izraelscy, nawróćcie się do Pana, Boga Abrahama, Izaka, Jakuba, wtedy i On zwróci się znowu do resztki, która wam się uratowała z ręki królów asyryjskich. Nie bądźcie tacy jak wasi ojcowie i bracia, którzy sprzeniewierzyli się Panu, Bogu waszych ojców, że wydał ich na zagładę, jak to sami widzicie. Nie usztywniajcie teraz waszych karków, jak wasi ojcowie. Podajcie rękę Panu i przybądźcie do Jego świętego przybytku, który na wieki poświęcił, i służcie Panu, waszemu Bogu, a wtedy odwróci On od was żar gniewu. I 13 werset. I zebrał się w Jeruzalemie liczny lud, aby obchodzić święto Przaśników w drugim miesiącu, a było to zgromadzenie bardzo liczne. Zabrali się wtedy do usuwania ołtarzy, które były w Jeruzalemie. Usunęli też wszystkie ołtarzyki do ofiar z kadzidła i wrzucili je do potoku Kidron. Potem, 14 dnia drugiego miesiąca, to był właśnie ten dzień, kiedy Bóg kazał pierwszego miesiąca, 14 dnia, spożyć baranka. Zawstydzeni kapłani lewici poświęcili się i wnieśli ofiary całopalne do świątyni pańskiej. Stanęli na swoich stanowiskach zgodnie z dotyczącym ich postanowienia, zakonu Mojżesza, męża Bożego. Kapłani kropili krwią, którą brali z rąk lewitów. Wielu bowiem było w zgromadzeniu takich, którzy się nie poświęcili. Lewici więc dokonywali uboju baranków paschalnych za tych wszystkich, którzy nie byli czyści, by ich poświęcić Panu. Większa bowiem część ludu, głównie z Efraimitów, Manasytów i Sacharytów, Zebulonitów, nie oczyściła się, jadła Paschę niezgodnie z przepisami. Dlatego Hiskiasz modlił się za tymi słowy. Panie, który jesteś dobry, racz odpuścić każdemu, kto swoje serce skłania do szukania Boga, Pana, Boga swoich ojców, choć nie jest tak czysty, jak należy, aby obcować z tym, co święte. I wysłuchał Pan Hiskiasza i zachował lud. To są niesamowite rzeczy, słuchajcie. Oni złamali zakon w tym momencie. To, co ja czytałem wcześniej, że każdy, kto je nieczysty, kto nie usunął kwasu, będzie wytracony. Oni nie zdążyli nawet tego zrobić, rozumiecie? Nie zdążyli. I po prostu Hiskiasz, on znał pisma i on widział ludzie, co, on był, myślę, trochę się bał, tak? Robimy to wszystko po prostu, ale po prostu to nie robimy tak, jak należy. Ale robimy, więc przychodzi do Boga, modli się i Bóg go wysłuchał, tak? Obchodzili wtedy synowie izraelscy, którzy znaleźli się w Jerozolimie święto przaśników przez 7 dni z wielką radością. Lewici zaś i kapłani wysławiali Pana na każdy dzień z całej swojej mocy. Później 26. Była wtedy wielka radość w Jeruzalemie, gdyż od czasów Salomona, syna Dawida, króla izraelskiego, nie było czegoś podobnego w Jerozolimie. Wreszcie wystąpili kapłani i lewici, błogosławiąc lud, a głos ich został wysłuchany i ich modlitwa dotarła do świętego jego mieszkania w niebiesiech. Jeszcze pierwszy werset następnego rozdziału. A gdy to wszystko się skończyło, ruszyli wszyscy Izraelici, którzy tam się znajdowali, do miast judzkich i potłukli słupy, poobalali Aszery i powycinali święte gaje i poniszczyli doszczętnie ołtarze w całej Judzie u Benjaminitów, Efraimitów i Menasesytów, po czym powrócili wszyscy synowie izraelscy, każdy do swojej posiadłości w swoich miastach. Niesamowity opis przebudzenia. To było potężne przebudzenie w Izraelu. I teraz zobaczmy ten Koryntian, przeczytamy to jeszcze raz w kontekście. 5 rozdział, 1 Koryntian od 1 wersetu. Słyszy się powszechnie o wszeteczeństwie między wami i to takim wszeteczeństwie, jakiego nie ma nawet między poganami. Mianowicie, że ktoś żyje z żoną ojca swego. Chodziło prawdopodobnie o macochę, tak? A wyście wzbili się w pychę, zamiast się raczej zasmucić i wykluczyć spośród siebie tego, kto takiego uczynku się dopuścił. Lecz ja, choć nieobecny ciałem, ale obecny duchem, już osądziłem tego, który to uczynił, tak jakbym był obecny. Gdy się zgromadzicie w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, wy i duch mój z mocą Pana naszego Jezusa oddajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, aby duch był zbawiony w dzień pański. Nie macie się czym chlubić. I teraz on o tym mówi. Czy nie wiecie, że odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza? Usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem, ponieważ jesteście przaśni, albowiem na naszą paschę jako baranek został ofiarowany Chrystus. Obchodźmy więc święto nie w starym kwasie, ani w kwasie złości i przewrotności, lecz w przaśnikach szczerości i prawdy. Napisałem wam w liście, abyście nie przystawali z wszetecznikami, ale nie miałem na myśli wszeteczników tego świata, albo chciwców, czy grabieżców, czy bałwochwalców, bo inaczej musielibyście wyjść z tego świata. Lecz teraz napisałem wam, abyście nie przestawali z tym, który się mieni bratem, a jest wszetecznikiem lub chciwcem, lub bałwochwalcą, lub oszczercą, lub pijakiem, lub grabieżcą, abyście z takim nawet nie jadali. Bo czy to moja rzecz sądzić tych, którzy są poza zborem, czy to nie wasza rzecz sądzić raczej tych, którzy są w zborze? Tych wtedy, którzy są poza nami, Bóg sądzić będzie. Usuńcie tego, który jest zły. Spośród siebie. Taki jest kontekst tego, co Paweł mówi i o czym on tu mówi. Wiecie, to jest bardzo ważne, żeby rozgraniczyć. Są tu wymienione dwie grupy ludzi. Są ludzie, o których on mówi, jesteśmy zborem, i są, mówi o tych, którzy mówi, są poza zborem, czyli nie są w kościele Jezusa, tak? To jest bardzo ważne, żeby o tym mówić. Dlaczego? Dlatego, że on mówi, wiecie, ja wam napisałem, żebyśmy nie mieli relacji z przetecznikami, pijakami i tak dalej. Ale on mówi, ja mówię to o tych, którzy są w zborze i tak postępują. A nie mówię o tych, którzy są na zewnątrz i tak żyją. Bo mówi, inaczej chyba musielibyśmy wyjść z tego świata, bo prawie wszyscy tak żyją. Ja w pracy mam różnych kolegów i żyją różnie. I nie mam w ogóle problemu mieć z nimi relacje. I Bóg chce, żebyśmy mieli relacje z ludźmi, z grzesznikami. Powiem, Jezus miał relacje z grzesznikami. Jemu to religijni ludzie zarzucali. Jak ty możesz w ogóle tam z takimi ludźmi przebywać? On nie miał żadnego problemu. Ale miał problem przebywać z faryzeuszami, tak? I tutaj, wiecie, Paweł, on to bardzo jasno rozgranicza. I mówi do nas, i wiecie, Kościół, można powiedzieć, to jest społeczność tych, którzy spożywają baranka. Tak można nazwać Kościół. To jest tak jak Izrael. Izrael po prostu miał Paschę, to była społeczność spożywająca baranka paschalnego. To ich uratowało i dało im ucieczkę, tak? Przed sądem, który przyszedł. I my, wiecie, dziś jako Kościół Jezusa, naszym barankiem jest Chrystus. Jesteśmy społecznością ludzi, którzy przez wiarę, tak, spożywają Go. Przyjmują to wszystko, co dla nas On uczynił, przez swoją ofiarę. I o tych ludziach Paweł mówi, że powinniśmy wyzbyć się wszelkiego kwasu. I nasze życie powinno być w przaśnikach szczerości i prawdy. I nam to też będzie gwarantować wtedy zbawienie. To jest tak, jak Paweł też mówi w liście do Tymoteusza, że jest fundament Boży, który jest niewzruszony. I tam są tak naprawdę dwa filary. Zna Pan tych, którzy są Jego i niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, który wzywa imienia Pańskiego. Więc nie tylko to, że znamy Pana, modlimy się, ale jest drugi element. Musisz odstąpić od wszelkiej niesprawiedliwości w swoim życiu. Od wszystkiego, co Bóg nazywa grzechem. Trwanie świadomie w jakimś grzechu wyklucza cię z tej społeczności zbawionych ludzi. Dlatego Jezus powiedział, nie każdy, kto mówi do mnie, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Ojca, ale tylko ci, co wypełniają wolę Ojca. Ale to jest bardzo ważne, żeby powiedzieć, do tego Bóg daje nam siłę i łaskę w Nowym Przymierzu. Ktoś, kto, wiecie, jeszcze nie pojednał się z Jezusem, nie ma tej siły. To jest bardzo ważne to zrozumieć. Nas nie może gorszyć grzech nieodrodzonych. I Paweł też to mówi właśnie w tym. Nas powinien gorszyć grzech pośród nas. To jest problem, jak my zaczynamy w grzechach trwać, bo my otrzymaliśmy łaskę, aby z tego wyjść. Ale to, że ci ludzie żyją na zewnątrz w grzechach, to jest normalne. I to w ogóle nie powinno nas dziwić. Nie ma ani jednego tam na zewnątrz, który nie ma w sobie Bożego życia, który może żyć święcie i sprawiedliwie. Tak? Nie ma do tego sił. Więc to przede wszystkim, co my, z czym mamy iść do świata, to z tym poselstwem, aby ich przyprowadzić do Chrystusa, aby oni się pojednali i otrzymali łaskę nowego życia. To jest wszystko. A nie jak mieliśmy takiego brata, który mówił w pracy kolegom, dlaczego wy śrubki zabieracie, to jest grzech. Powiem, na ich poziomie myślenia wzięcie garść śrubek naprawdę mają o wiele większe problemy ludzie w życiu, powiem. Nie zrozumieją tego nieraz. nie są w stanie. Wiecie, poselstwo, które Bóg ma, jest takie, że Bóg mówi: ja w Chrystusie pojednałem z sobą cały świat i nie poczytuję Jemu upadku. Bóg w Chrystusie mówi: pojednałem się z każdym człowiekiem, przebaczyłem. W momencie, kiedy Jezus umarł na krzyżu, Bóg mówi: w tym momencie przebaczyłem każdemu człowiekowi wszystkiego grzechu. Idźcie teraz, mówi, i powiedzcie to ludziom. Mogą przyjść i pojednać się ze mną przez mojego Syna. To jest to, czego Bóg pragnie. I w momencie, kiedy ty jednasz się z Bogiem i otrzymujesz nowe życie, wtedy dopiero jest siła, aby żyć w sposób, kiedy zaczynasz się Bogu. A upamiętanie jest zgodzenie się z tym poselstwem. I tym jest upamiętanie. Więc słuchajcie, jutro jest 10 dzień 1 miesiąca. Jutro jest 10. Dziś jest 9. Ja wiem, bo ja mam 10 wypłatę. Ja się nie mylę w tych datach. Miesiąca Abib. Nie, większość jest za mną, Marcin, ale... No. No, jutro zaczyna się właśnie świętowanie Paschy. Tak? A 4 dni później, 14, to był ten dzień, kiedy Bóg mówi: spożyjecie baranka, i to wypada piątek. 14. Tak. Tak, dokładnie tak jest, bo ja tak jak czytałem, 10 mówi: wy bierzecie baranka, trzymacie go przez 4 dni, 14 dni go spożywacie. Słucham?
Wiecie, 17 masz, 14 jest na, jest poniedziałek. A 14 się zaczyna Pascha, od czwartku przez 4 dni.
Wielka jest tajemnica wiary po prostu.
To sprawdzimy to jeszcze. No, tam spokojnie. Ja też się nie znam. Ja otworzyłem coś na stronie internetowej.
Baranka biorą 10, a 14.
Ciekawe jest to nawet, wiecie, że 10 on 10 rzeczywiście miał być wprowadzony i trzymany, tak? Do prawa mojżeszowego. A on właśnie 10 wszedł do Jerozolimy. Tak, w taki triumfalny sposób. A potem został był przez kapłanów, przez faryzeuszy i testowany, sprawdzany, przesłuchiwany. To też jest zgodne z zakonem, że sprawdzane, czy nie mogę żadnej
wskazy. Mhm.
Jeszcze to sprawdzimy dzisiaj.
Tak jest. I teraz słuchajcie, ostatni fragment, króciutki. To jest 1 Koryntian 11 o Wieczerzy Pańskiej. XXVII werset. Przeto ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha Pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi Pańskiej. Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza i tak niech je z chleba tego i z kielicha tego pije. Albowiem kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała Pańskiego, sąd własny je i pije. Dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a niemało zasnęło. Bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. Gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni. I tu jest powiedziane, gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. I wiecie, co to dla mnie jest? To jest usuwanie kwasu z naszego życia. Wieczerza, to coś będziemy robić, to jest tak, jakbyśmy przystępowali do tego baranka. Do spożywania baranka, tak? Po prostu ten chleb obrazuje jego ciało, wino obrazuje jego krew. Jest miejsce w trzeciej Mojżeszowej, gdzie Bóg mówi, jest to świętość nad świętościami. Są pewne rzeczy, o których Bóg tak się wyraża. Świętość nad świętościami. Czyli można powiedzieć, to jest coś, co w priorytetach Bożych jest super święte. I wiecie, jak ja myślę? Że dla Ojca w niebie nie ma nic świętszego niż ciało Jego Syna na krzyżu, który nigdy nie zrobił nic złego, ale poszedł tam za nas. I w momencie, kiedy ja przychodzę do społeczności, tak jest powiedziane, że ten chleb jest społecznością z ciałem Chrystusa, a picie tego wina jest społecznością z krwią, to jest to, że my mamy, zaczynamy, rozumiecie, mieć dotykać tej ofiary przez wieczerzę. Dlatego Bóg mówi, a dla mnie to jest świętość nad świętościami. Dlatego jeśli przychodzisz do tego, chcę, żebyś przychodził w sposób godny, z szacunkiem. Oczyść się najpierw, tak? Nie przychodź, tak, bez grzechu. Po prostu bez grzechu, tak? To chodzi o to, że na dzisiaj nie trwamy w żadnym grzechu, tak? Ja wam powiem jeszcze prosto, co to znaczy tak naprawdę pokutować. Jest ktoś na przykład, kto, nie wiem, żyje niemoralnie, tak? Żyje w związku bez ślubu z kimś. I wiecie, to, że on przychodzi do Boga i mówi, Boże, przepraszam, że to robię, i wraca dalej i dalej to robi, to nie jest w ogóle upamiętanie. Upamiętanie jest wtedy, kiedy człowiek podejmuje decyzję, nie wracam więcej do tej relacji. To jest upamiętanie. Rozumiecie? Klękam przed Bogiem, wyznaję ten grzech i mówię, Boże, kończę z tym i proszę teraz Cię o siłę, o całą łaskę, od dzisiaj koniec. To jest upamiętanie. Wielu ludzi robi tak, że tak naprawdę nie chcą z czymś zerwać. Przychodzą do Boga, przepraszają, ale w momencie, kiedy przeprasza, on już wie, że do tego wróci. To nie jest żadne upamiętanie. To nie jest upamiętanie. I jeśli coś takiego jest w czyimś życiu, to mówię ci, nie spożywaj wieczerzy. Nie spożywaj. Do momentu, aż z tym zerwiesz. Dlatego, że kiedy w taki sposób to zaczynasz spożywać, to Biblia mówi, Bóg patrzy i widzi ciebie tak, ty samego już nie osądzasz, jesteś w takim miejscu, więc ja ci pomogę. Ja ci pomogę. I Paweł mówi, dlatego jest wielu słabych, czyli uważam, jakieś słabości przyszły do ich ciała, tak? A niektórzy zasnęli, czyli pomarli. No tak Paweł tutaj mówi. Okej? Dlatego to jest jasne, nie? Więc dzisiaj będziemy mieli tą wieczerzę, tak? I mówię, teraz nadchodzi ten czas, już z tymi datami nie będziemy kombinować. W każdym razie, słuchajcie, to jest taki bardzo dobry czas, żeby, że tak powiem, oczyścić swoje serce, porządki zrobić, tak, w swoim duchowym życiu po prostu, tak? Zobaczyć, czy gdzieś tam jakieś okruchy kwasu, gdzieś tam jakieś trochę nieprzepaczenia, coś tam tego, jakieś w ogóle, czy po prostu oczyśćmy to. Oczyśćmy to. I powiem wam, że ja nie, taki jestem stary daty, ale ja uważam, że tak naprawdę każde przebudzenie prawdziwe zaczynało się od tego. Tak jak czytaliśmy Hiskiasze, że przychodzi przekonanie do nas i my zaczynamy nasze ścieżki naprawiać po prostu przed naszym Bogiem. A to sprawia, że On coraz bardziej przychodzi i manifestuje się między nami. Okej?